Studencka popołudniówka.
Cześć, jak w każdy poniedziałek zaczynamy studencką popołudniówkę. Wita się z Wami Marta Maślona. Dziś będziemy rozmawiać o kole filozoficznym działającym w naszej uczelni. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy w studiu z moimi gośćmi, posłuchamy wypowiedzi pana doktora Mateusza Kieresia, który jest opiekunem koła filozoficznego. Przybliży nam działalność koła w kilku słowach.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
Szczęść Boże, kłania się Mateusz Kiereś. Jako opiekun koła filozoficznego chciałbym powiedzieć kilka słów o jego działalności. Początek to rok akademicki 2012-2013, kiedy to koło filozoficzne zainaugurowało swoją działalność. Zrodziło się spontanicznie i oddolnie, to jest z inicjatywy samych studentów. Każdy student naszej uczelni, niezależnie od kierunku studiów, jaki wybierze, przechodzi na pierwszym roku pewien kurs filozofii w ramach przedmiotu podstawy filozofii w wymiarze od 15 do 30 godzin. To niewiele, więc postanowiliśmy powołać do istnienia koło filozoficzne z myślą o tych, którzy pragnęli pogłębiać i poszerzać swoją wiedzę filozoficzną. Rozpoczęliśmy spotkaniem z nieżyjącym już profesorem naszej uczelni, Aleksandrem Henrykiem Krzymińskim, który podjął temat, aby być kimś więcej, rozważania o wychowaniu, wykształceniu i patriotyzmie. Do tej pory odbyło się ponad 30 spotkań, podczas których podejmowaliśmy wiele znakomitych gości, najczęściej wykładowców naszej uczelni. Byli to m.in. profesor Aleksander Krzymiński, profesor Henryk Kiereś, profesor Piotr Jaroszyński, profesor Mieczysław Ryba, profesor Jacek Bartyzel, ksiądz profesor Tomasz Dudkiewicz, doktor habilitowana Imelda Chłodna-Błach, doktor habilitowany Robert Ptaszek, doktor Artur Mamcerz-Plisiecki, doktor Grzegorz Osiński. Gościliśmy także ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Problematyka, jaką podejmowaliśmy, jest bardzo szeroka. Są to kwestie stricte filozoficzne, jak i te z zakresu filozofii polityki, prawa czy filozofii kultury. Nasi goście podejmowali problemy dotyczące rozumienia i uprawiania samej filozofii, problem rozumienia człowieka, szczęścia, miłości, dobra, prawdy, kwestie relacji między filozofią a wiarą, roli filozofii w rozumieniu historii, problem gender, transhumanizmu, poprawności politycznej, metapolityki, problem kultury wysokiej, retoryki czy tożsamości narodowej. Szybko skrystalizowała się formuła naszych spotkań. Na każde z nich zapraszaliśmy gościa honorowego, który w pierwszej części spotkania wygłaszał prelekcję na wcześniej uzgodniony temat. Część druga przeznaczona była na dyskusję. Za każdym razem ramy czasowe obu części były inne. Pamiętam, że czasem spotkanie trwało nieco ponad godzinę, a nierzadko przeciągało się do późnych godzin nocnych. Chciałbym podkreślić zaangażowanie studentów, począwszy od warstwy organizacyjnej, przygotowanie plakatów, zwiastunów, przygotowanie kamery i aparatu, by uwiecznić nasze spotkania, prowadzenie strony internetowej, aż do zaangażowania w merytoryczne kwestie związane z działalnością naszego koła. Nasze spotkania odbywały się zawsze wieczorami, po całym dniu zajęć, a mimo to zawsze widziałem ich zapał i energię, co najdotkliwie odczuwali prelegenci, którzy byli bombardowani kolejnymi pytaniami. Jeśli chodzi o cele, jakie sobie stawialiśmy, to było to pogłębienie wiedzy filozoficznej, możliwość dyskusji, uczenia się formułowania swych poglądów, okazja do obcowania z ciekawymi ludźmi, uczenie się filozofowania poznawczo-odpowiedzialnego, czyli nieuprawianie filozofii na własną rękę. Ale przede wszystkim cele koła filozoficznego to po pierwsze rozbudzenie w młodym człowieku pasji, bezinteresownego dociekania prawdy, co umożliwia właśnie filozofia, a co jest szczególnie ważne dziś, przy mocno praktycznym nastawieniu całej kultury, a studiów w szczególności, oraz po drugie uświadomienie młodym ludziom, że filozofia jest koniecznym dopełnieniem kształcenia akademickiego. Dlatego też nieprzypadkowo patronem naszego koła jest postać ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca, wieloletniego rektora i profesora KUL, współtwórcy Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów, zawsze bardzo życzliwego środowisku toruńskiemu. Ojciec profesor Krąpiec zawsze bardzo mocno podkreślał obie funkcje filozofii. Jak mówił, najważniejsza rola filozofii jawi się przy specyficznie ludzkiej potrzebie zrozumienia sensu świata i człowieka. Jest to rola najstarsza i jednocześnie wiecznie młoda, ciągle aktualna. Jak zawsze aktualny jest człowiek i jego sprawy egzystencjalne. Filozofia, która dopełnia kształcenie akademickie, daje młodemu człowiekowi pełną formację intelektualną przez sięgnięcie do korzeni naszej kultury. Z perspektywy 17 lat dydaktyki mogę potwierdzić, że ta rola filozofii jest ciągle aktualna, a to zwiastuje, że w ramach koła filozoficznego jeszcze wiele pracy przed nami.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi Mateuszowi Kieresiowi za tę wypowiedź dotyczącą działalności Koła Filozoficznego. Tutaj w studiu są ze mną studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Marysia Podalecka.
Dzień dobry państwu.
I Kuba Sadzikowski.
Szczęść Boże.
Naszych gości możecie kojarzyć z audycji dotyczących Studenckiego Koła Krytyki Artystycznej, a dzisiaj będziemy rozmawiać o filozofii i kole filozoficznym. Pan doktor słowem wstępu już przybliżył nam działalność tego koła, ale może teraz wy powiecie jeszcze nam coś więcej.
Dobrze, bardzo chętnie. Więc studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z wykładowcami filozofii doszli do wniosku, że przydałoby się takie miejsce spotkań, przy których studenci mogliby poznać i pogłębić po prostu wiedzę z filozofii, szczególnie jakby z jej działu, jakim jest realizm poznawczy, czyli który zakłada, że przedmiotem poznania jest zawsze realnie istniejący byt. Zwykle jakby spotykamy się z pogłębieniem tych kwestii filozoficznych w kontekście człowieka, prawda? Tak, no i koło też powstało z konieczności wypracowania takiej uwspółcześnionej koncepcji klasycznej filozofii realistycznej i zaproponowało koncepcję filozofii maksymalistycznej, czyli takiej, która podejmuje wszystkie egzystencjalne, znaczące zagadnienia.
Jeśli chodzi o zajęcia same w sobie, są one bardzo dobrze dostosowane do studentów. Mianowicie, chociaż odbywają się zaraz po naszych zajęciach, studenci nie czują żadnego zmęczenia, wręcz przeciwnie, na zajęciach tych mogą się rozluźnić. Są to zawsze spotkania w przyjaznej, bardziej rodzinnej niż uczelnianej atmosferze, ponieważ w trakcie tego spotkania czujemy się bardziej jak w gronie przyjaciół po zajęciach, niż z danym wykładowcą na zajęciach, które będzie z nami prowadzić. Na samym sobie kole poruszane są rozmaite tematy. Dotyczą one zawsze zarówno słowa, jak też i kwestii filozoficznych związanych z realizmem, bytem ludzkim, a także tego, jak zachowujemy się na co dzień. Dzięki temu z zajęć tych nie tylko możemy wyciągnąć nową wiedzę dotyczącą filozofii i poznania, ale także zweryfikować nasze własne życie, to jak zachowujemy się na co dzień i jakie rzeczy jeszcze możemy wyciągnąć z naszego krótkiego, ale jakże przyjemnego żywota.
Tak, jak Kuba wspomniał, spotykamy się, żeby właśnie znamienici prelegenci ukazali, powiedzmy, pomogli nam, też zachęcają nas do poznania pełnej prawdy o człowieku, co się przekłada potem na właściwą organizację życia społecznego, politycznego, religijnego czy kulturalnego.
Jeśli chodzi o same w sobie te cechy, są one zawsze o tyle pomocne, że nie jest to narzucanie samej w sobie teorii, lecz bardzo często wykłady są popierane różnego rodzaju ciekawymi przykładami. Było tak chociażby w przypadku wykładów pana doktora Mamcarza, gdzie tłumacząc na temat stałego spierania się człowieka z pokusą, wytłumaczył to nie przy pomocy jakichś teologicznych, skomplikowanych sformułowań czy moralizmu, lecz po prostu przedstawił, jak sprawy wyglądają. Pan doktor posłużył się tutaj przykładem Mikołaja Sępa Sarzyńskiego oraz jego powiedzenie, jakoby to człowiek przez całe życie mierzył się z szatanem, światem i ciałem. Na tej zasadzie później pan doktor zaczął nam wymieniać pojedyncze przykłady, jak każdy z tych aspektów wpływa na nasze życie. Tutaj między innymi zostało poruszone odnośnie pokusy, a także tego, w jaki sposób ona działa. Między innymi tutaj, co prawda, przychodziliśmy odrobinę na teren psychologii, ale jak po wykładzie okazało się, filozofia ma bardzo dużo wspólnego z naszą psychę i w dużej mierze kształtuje nasze poczynania. Wystarczy tylko zwrócić uwagę na to, jak rzeczywiście działamy i na bardzo ważny aspekt, jakim jest nasz rozum. Mianowicie współczesny człowiek bardzo rzadko przemyśla swoje działania, a to duża szkoda.
Tak, jak Kuba wcześniej wspomniał, tematyka naszych spotkań jest różnorodna. Tak, właśnie jest z filozofii maksymalistycznej, czyli dotyka tych najbardziej znaczących zagadnień egzystencjalnych. No i tematy mieliśmy różne. Między innymi pochylaliśmy się nad rolą filozofii w rozumieniu historii, w kształceniu akademickim. Zgłębialiśmy pojęcie, takie ogólne też refleksje, snuliśmy wokół tożsamości narodowej, pojęcia metapolityki, o moralności w polityce oraz o kulturze wysokiej jako niezbywalnym kontekście naszego życia. Też jakby wykładowcy przybliżali nam etyczne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz przybliżyli nam obraz człowieka w cywilizacji kłamstwa.
It's a still life watercolor. of a now late afternoon. As the sun shines through the curtain lace and shadows wash the room, and we sit and drink our coffee, couched in our indifference like shells upon the shore. You can hear the ocean roar in the dangling conversation and the superficial sighs, the borders of our lives. And you read your Emily Dickinson and I my Robert Frost, and we note our place with bookmarkers that measure what we've lost. Like a poem poorly written, we are verses out of rhythm, couplets out of rhyme, in syncopated time, and the dangling conversation and the superficial sighs are the borders of our lives. Yes, we speak of things that matter with words that must be said. Can analysis be worthwhile? Is the theater really dead? And how the room has softly faded, and I only kiss your shadow. I cannot feel your hand. You're a stranger now unto me, lost in the dangling conversation and the superficial sighs in the borders of our lives.
Już wskazaliście kilka z bardzo licznych tematów, które były poruszane na kole filozoficznym. Gościliśmy również wielu znamienitych prelegentów, którzy wykładali właśnie te bardzo różnorodne tematy. I powiedzcie, który z tych wykładów najbardziej zapadł wam w pamięci, który najbardziej zwrócił waszą uwagę?
Ja najbardziej pamiętam wykład, który poruszał zagadnienie, które mnie osobiście bardzo interesuje, a tym zagadnieniem jest retoryka. Wykładała pani profesor Imelda Chłodna. I tak, no i oprócz jakby ogólnego pojęcia w szerokim rozumieniu, że retoryka jest kulturą słowa, mogliśmy dowiedzieć się również, że jest umiejętnością przekonywania za pomocą słowa w obrębie jakichś zagadnień prawdopodobnych, bez zamiaru wprowadzenia odbiorców w błąd. Tak, przedstawiała nam między innymi różnicę między retoryką, erystyką czy sofistyką, oraz mogliśmy też poznać typowo używane często chwyty erystyczne, które, prawda, jak wiemy, są nieuczciwe. Innym wykładem też, który pamiętam i który był dla mnie osobiście bardzo ważny, były to ogólne refleksje o filozofii pana profesora Mieczysława Ryby. Wskazywał wtedy na daleko posunięty chaos filozoficzny, który powoduje zamęt w metodologii, właściwie metodologiczny zamęt w interpretacji danych zjawisk w różnych dziedzinach, szczególnie w dziedzinie kultury. I na, powiedzmy, na krytyczny kryzys w nauce, na tendencję zanikania norm w ocenie zachowań ludzkich, albo na całkowitą dowolność w przeżywaniu swojego człowieczeństwa jakkolwiek. Właśnie wskazywał, że filozofia jest bronią intelektualną, bardzo silną, we współczesnym świecie tworów i utopii, prawda? Więc ja na przykład studiuję kulturoznawstwo, więc moim przedmiotem, jakby, o którym chcę zgłębić jak najwięcej wiedzy, jest kultura. Można ją różnie rozumieć. Tutaj właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej studiuję ją na podłożu filozoficznym, czyli tym kamieniem węgielnym, fundamentalnym mojego kierunku jest filozofia właśnie, co nie jest spotykane na wszystkich uniwersytetach, prawda? Można studiować kulturoznawstwo na podłożu socjologicznym, na, powiedzmy, na, w kontekście sztuk pięknych tylko. Natomiast zawsze daje to takie fragmentaryczne, wybiórczą wiedzę o kulturze. Natomiast filozofia daje takie narzędzia, które pozwalają uchwycić w całości, czym kultura jest, czym jest człowiek w kulturze, jaka jest rola kultury dla człowieka, jaki jest jej sens i cel.
Jeśli już o utopiach mowa, mnie osobiście bardzo do gustu przypadł wykład pana doktora Mamcarza. Wykład ten był poświęcony właśnie zagadnieniu tego, jak narodziła się utopia i jak wraz z przełomem wieków się rozwijała. Co prawda nie było tutaj wspomnienia o słynnym dziele angielskiego pisarza o tym samym tytule, zostało jednak wspomniane specyficzne pragnienie, które towarzyszy każdemu człowiekowi, by powoli zacząć zastępować Pana Boga. Przejawia się on tym, że człowiek wraz ze swoim rozwojem zaczyna coraz bardziej wypychać wiarę, a zapełniać ją swoim własnym potencjałem i tym, do czego jest zdolny. Widać to między innymi w słowach Francisa Bacona, który wspominał o tym, że człowiek jest w stanie osiągnąć raj już na ziemi, przez technologię bądź przez samą w sobie wiarę. Może się to wydawać dosyć sympatycznym stwierdzeniem i związanym z samym sobie chrześcijaństwem, jednakże tutaj niebezpieczny jest ten rozłam, kiedy człowiek zaczyna twierdzić, że są dwie ścieżki do zbawienia, a nie jedna, i kiedy próbuje personalizować sobie raj. W ten sposób nie dość, że przeciwstawia się Panu Bogu, to jeszcze sam zaczyna działać wbrew swojej naturze. Wiąże się to mniej więcej między innymi z tym, że człowiek powinien dążyć do perfekcji w każdej dziedzinie, do której ma dostęp. Tak właśnie mówił pan doktor i swoje twierdzenia poparł dodatkowo nauczaniem Jana Pawła II, który wspominał o tym, że wszystko, co ludzkie, nie powinno być nam obce, a jednocześnie powinniśmy być w stanie odróżniać dokładnie to, co jest w tym złe, a co dobre. Tutaj Jan Paweł II, zapożyczając to sformułowanie, wspomniał przy okazji, jeśli chodzi o sam w sobie udział ludzkiej woli w naszym codziennym życiu i zdobywaniu nowych umiejętności. Pan doktor dodatkowo wspomniał tutaj odnośnie faktur obecnych rozłamów, które pogłębiają się w Kościele, i zwrócił uwagę, że ich prawdziwym źródłem może nie być słabość władzy kościelnej, a właśnie słabość samych w sobie chrześcijan. W nawiązaniu do tego, ludzka wola jest o tyle niezwykła, że jej głównym źródłem napętowym jest właśnie znajomość samych siebie. I wydaje mi się, że filozofia, którą mamy tutaj zarówno na zajęciach, a przede wszystkim na tym kole filozoficznym, daje nam szansę właśnie odzyskać nasze własne życie i zacząć zupełnie inaczej patrzeć na inne sprawy. Patrzeć na to ze swobodą i wolnością, dzięki której jesteśmy w stanie podejmować właściwe decyzje według tego, jak my to uważamy i tak, jak jest to zgodne z wolą Pana Boga.
Wiemy już, jak wy wspominacie działalność koła filozoficznego, ale zapytałam o to również absolwentów naszej uczelni, którzy uczestniczyli w kole na początku jego działalności.
Wielki sentyment, kiedy jako absolwentka wspominam tamte spotkania, bo miały w sobie jakąś aurę twórczego krytycyzmu. Potrafiliśmy bardzo gorzko podejmować niektóre tematy, ale zawsze na koniec pozostawał jakiś pozytywny wydźwięk. Z czasem myślę, że te spotkania powstały z jakiegoś intelektualnego niedosytu. Kończyły się zajęcia, one miały określoną formułę i czas, i my wychodziliśmy jeszcze z garścią pytań na twarzy, plątaliśmy się po korytarzach i czuliśmy, że potrzeba nam czegoś więcej. I tak zrodziła się idea, że może warto stworzyć coś dodatkowego, coś, co sprawi, że będziemy mogli porozmawiać poza programem samych zajęć. Ta nasza potrzeba korespondowała z pomysłem pana Mateusza Kieresia. Pamiętam, kiedy przyszedł do nas i zaproponował tę formułę koła naukowego. To był strzał w dziesiątkę. To był dla mnie naprawdę fantastyczny czas i też myślę, że bardzo nas zbliżył z wykładowcami, nas jako studentów, też na zupełnie innej zasadzie. I świetne było to, że mimo iż inicjatywa była studencka, to jednak zawsze mieliśmy tych mentorów, którzy nad nami czuwali. No, przede wszystkim sam opiekun koła, czyli pan Mateusz Kiereś.
Działalność koła filozoficznego wspominam bardzo dobrze. Nasza uczelnia jest znana z tego, że stawia na praktykę, ale właśnie pójście w kierunku wiedzy i myśli filozoficznej było bardzo dobrym projektem, bardzo dobrą myślą, i to się stało. Spotykaliśmy się z wieloma wybitnymi filozofami, myślicielami, wykładowcami w naszej uczelni. Ja szczególnie tutaj chciałbym wspomnieć świętej pamięci pana profesora Aleksandra Krzymińskiego, który gościł także na kole filozoficznym. Myślę, że wszyscy, którzy widzieliśmy go kiedyś na korytarzu naszej uczelni, wiedzą i czują to, że był on człowiekiem niesamowicie wysokiej kultury osobistej, kultury słowa, i człowiekiem z ogromnym doświadczeniem życiowym, niesamowicie wielkim doświadczeniem życiowym. Był też człowiekiem, który napisał wspaniałą książeczkę, bardzo, bardzo, bardzo małą, Bądź kimś więcej, opartą na myślach świętego José María Escrivy. Wspominam to spotkanie, ponieważ było ono dla mnie wielką lekcją pokory i trzeźwego, prawdziwego spojrzenia na życie, na to, jak życie powinno wyglądać. I dlatego też, no, chociażby z tego powodu bardzo dziękuję temu projektowi, jakim było Koło Filozoficzne, że umożliwiało spotkania z takimi ludźmi.
Wieczory Koła Filozoficznego wspominam jako naprawdę ekscytujące wydarzenie. Na pierwszym roku, kiedy jeszcze nie wiedziałam, co to za spotkania, mieliśmy okazję posłuchać historii życia profesora Henryka Kieresia. I może to od tego się zaczęła ta wielka ekscytacja, bo naprawdę byliśmy bardzo ciekawi takiej osobowości, jaką on jest, jego historii życia i właśnie tym ciekawym działem wiedzy, jakim jest filozofia. Potem przyszły kolejne spotkania z doktorem Amcarzem, z doktorem Osińskim i naprawdę wielu, wiele, wiele innych osób, ale z każdym tym spotkaniem jakoś ta ciekawość do świata i do osób, które realizują się w różnych zainteresowaniach, oddziałuje na nas. Chcielibyśmy przez to, ja na przykład chciałam wtedy przez to realizować jakąś swoją pasję, być w czymś dobrym. I to właśnie dzięki Kołu Filozoficznemu mogłam spotykać tych ludzi poza wykładem, tak na innych trochę warunkach, bo wiadomo, że spotkania poza wykładem będą bardziej sympatyczne, towarzyskie. Nie tak jest formalnie jak na wykładzie. I to dzięki panu doktorowi Mateuszowi Kieresiowi mogłam pomagać w tworzeniu tego koła, w organizowaniu. I no cóż powiedzieć więcej. Naprawdę niezwykła przygoda, realizuję ją dalej. Jestem na filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i nie wiem, gdzie bym była, gdyby nie mogła uczestniczyć w kole filozoficznym. Nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego bardzo było mi miło tworzyć to koło.
Pierwsza myśl, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że Koło Filozoficzne to była fantastyczna przygoda. Bardzo cieszę się, że mogłem w niej uczestniczyć, bowiem początki tego koła sięgają roku 2013. Wtedy byłem na drugim roku studiów. Bardzo dobrze pamiętam, kiedy zawiązywało się to Koło Filozoficzne. Z niecierpliwością czekaliśmy na każde kolejne spotkanie, na każdy kolejny plakat, który zapowiadał dane spotkanie, tematy, które właśnie na tym plakacie się pojawiały i prelegenci. Pamiętam, że frekwencja była bardzo duża. Zawsze bardzo chętnie chodziliśmy na to spotkanie. Mi osobiście najbardziej w pamięci utkwiło spotkanie z panem profesorem Aleksandrem Krzymińskim, który niestety w ubiegłym roku już odszedł do wieczności. To spotkanie było dla mnie takim zwieńczeniem całości tego koła. Pamiętam tytuł tego spotkania, aby być kimś więcej. I tak sobie myślę, że faktycznie można to odnieść do całości, że Koło Filozoficzne było po to i jest po to, abyśmy my jako studenci czerpali wiedzę od prelegentów właśnie po to, aby być kimś więcej. Przyznam szczerze, że dzisiaj z perspektywy czasu, kiedy już nie mam możliwości uczestniczyć na spotkaniach Koła Filozoficznego, te wszystkie tematy, te wszystkie treści zapadły głęboko mi w serce i w pamięci. Ja tak jak mówiłem, szczególnie spotkanie z panem profesorem Krzymińskim, który dzielił się z nami swoim doświadczeniem życiowym jako powstańca warszawskiego, jako później naukowca i który mówił nam, jak powinno się w tym dorosłym życiu postępować, żeby właśnie stawać się każdego dnia kimś więcej. I tutaj chciałbym, skoro mam możliwość, podziękować panu doktorowi Mateuszowi Kieresiowi za to, że wpadł na tak genialny pomysł, który miał łączyć wszystkie roczniki, bo Koło Filozoficzne było skierowane dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać, chcą czerpać z tych treści, które były naprawdę na wyciągnięcie ręki, a to naprawdę było coś wielkiego i nie każdy ma tę możliwość, więc ja bardzo się cieszę, że mogłem w tym kole filozoficznym uczestniczyć i na pewno przysłużyło się ono do mojego duchowego wzrostu, który mam nadzieję po dziś dzień trwa i owocuje. Tak więc życzę powodzenia w dalszym zmaganiu się właśnie w realizacji, w prowadzeniu tego koła filozoficznego, a wszystkich studentów zachęcam, żeby naprawdę chętnie i od siebie brali udział w tym kole.
Usłyszeliśmy głosy absolwentów naszej szkoły dotyczące koła filozoficznego, jakie wykłady były dla nich najważniejsze i jak wspominają same spotkania koła filozoficznego. A teraz takie podsumowujące pytanie do Was. Co koło filozoficzne może dać Wam jako studentom, mimo że nie studiujecie filozofii, tylko inne kierunki?
Wydaje mi się, że przede wszystkim koło jest w stanie nas zaopatrzyć w odpowiednią wiedzę, którą później będziemy mogli wykorzystać już po studiach. Dzięki nim będziemy się czuć pewniej w naszym już w pełni otwartym, dorosłym życiu i będziemy w stanie mierzyć się z różnymi przeciwnościami. Ludzie, kiedy są już postawieni sami sobie, bardzo często mają z tym problem i wtedy albo zaczynają szukać jakichś przykładów, które nadmiernie naśladują, albo zaczynają oglądać różnego rodzaju kursy o autoprezentacji i tym, jak być lepszym. Mnie natomiast wydaje się, że zamiast tego o wiele lepiej byłoby po prostu poznać podstawy filozofii. Dzięki temu każdy człowiek byłby w stanie zrozumieć siebie i nie replikowałby już cudzych zachowań. W ten sposób stalibyśmy się sobą naprawdę i niepotrzebne byłyby nam już ani żadne ideologie, ani subkultury, w których moglibyśmy się chować. Zamiast tego moglibyśmy być samodzielni i jednocześnie móc nawiązywać kontakt z innymi. Wiąże się to między innymi z tym, że filozofia otwiera nie tylko człowieka na jego naturę i to, jaki jest naprawdę, ale też na inne osoby takimi, jakimi są. Dzięki temu nie będzie już potrzebny żaden przymus czy przypodobywanie się, lecz po prostu wzajemne zrozumienie. Jest to obecnie bardzo potrzebne, tym bardziej, że panuje bardzo duża moda na antagonizację i poszukiwanie jakiegoś wielkiego wroga, z którym trzeba patrzeć. Obecnie bardzo dużo grup społecznych właśnie jest w stanie się łączyć tylko w ten sposób, a to duża szkoda, ponieważ równie dobrze przy pomocy samej filozofii można byłoby się łączyć. I tutaj nie potrzeba by było żadnych wzniosłych myśli, ani innych rzeczy, tylko po prostu wzajemnego zrozumienia i poznania tego, jak działa ten świat.
Dla mnie koło filozoficzne jest jakby niesamowitą okazją i swoistą prowokacją do snucia rozważań, rozmyśleń filozoficznych, a także jest motywacją do poznawania, do polepszania siebie, do jakby też uświadamienia sobie różnych zjawisk obecnych w świecie, na przykład różnych też niebezpiecznych zjawisk, jakie są różne zdradliwe ideologie, prawda, które przenikają często do naszego życia w sposób taki, gdzie człowiek bez znajomości, bez świadomości nauki filozoficznej nie jest w stanie zauważyć. I na przykład był taki temat też o transhumanizmie. Ja niestety osobiście nie mogłam być na kole, natomiast właśnie dowiedziałam się od kolegów i koleżanek, że wykładowca, który to prezentował, dr Osiński, bardzo trafnie i jakby prosto, w sposób prosty, ale też bardzo przystępny, przybliżył nam to zjawisko, jakim jest transhumanizm.
Tutaj warto też wspomnieć, że filozofia na naszej uczelni rozciąga się również, jeśli chodzi o kierunki ścisłe, między innymi informatykę i informatykę medialną. Każdy w tym momencie zapyta się, po co przyszłemu inżynierowi w ogóle znajomość filozofii? Powinien umieć tylko kalkulować, obliczać i projektować. Wręcz przeciwnie, to właśnie filozofia daje nam duży pokój ducha i sprawia, że w naszej pracy jesteśmy w stanie w pełni się skupić na tym, by służyć człowiekowi. Tak samo robili też pierwotni architekci, budowniczy wielkich katedr i wspaniałych budynków. Dzięki temu między innymi filozofia jest w stanie oczyścić nasz umysł i otworzyć go bardziej na Boże inspiracje. Jednocześnie tym samym przyszli inżynierowie są w stanie tworzyć nie tylko dla siebie i dla własnych korzyści majątkowych, ale również dla ludzi i dla dobra.
W takim razie pozostaje nam tylko zachęcić młodych ludzi do tego, by zgłębiali filozofię, ponieważ jest bardzo przydatna w różnych dziedzinach życia, tak jak tutaj to podkreśliliście, ale przede wszystkim jest umiłowaniem mądrości, a przecież mądrości potrzeba każdemu z nas. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj gośćmi w mojej audycji. Była to Maria Podalecka i Kuba Sadzikowski.
Dziękujemy bardzo.
Na kolejną studencką popołudniówkę zapraszam Was za tydzień o 16:30. Do usłyszenia.